Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Wakacje są między innymi po to, by zwiedzać, no w tej sytuacji, najbliższą okolicę na przykład. Ruiny kościoła Farnego pod wezwaniem Świętej Trójcy to bez wątpienia najokazalszy z zabytków Gubina. Co jeszcze warto zwiedzić w tym mieście, oprócz oczywiście tego, że można poobserwować, jak mieszkają i żyją nasi sąsiedzi za granicą w Brandenburgii? Na to pytanie odpowie Stefan Pilaczyński, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
Z najbardziej cennych zabytków Gubina, Fara, ale tutaj ten stan tego obiektu no, dosyć jest, powiedziałbym, opłakany. Czy jest szansa na to, bo były takie plany, żeby odbudować gubińską farę?
Szanowny panie redaktorze, jest stan opłakany. Może zacznę inaczej. Czy to jeden z ważniejszych, najważniejszy w Gubinie i jednocześnie liczący się w Lubuskiem i na Dolnych Łużycach. Takiego kościoła drugiego u nas, w Lubuskim, co do rozmiarów nie ma. To jest 60 metrów, 30 i 60 w górę. Stan opłakany. Stan opłakany to był przed rokiem 2005. Ówczesny proboszcz, ksiądz Samociak, dzisiaj proboszcz parafii w Krośnie Odrzańskim, porwał za sobą grupę młodych ludzi, a wśród nich dzisiejszego burmistrza Bartłomieja Bartczaka i postanowili próbować przywrócić choćby jakiekolwiek życie temu obiektowi. No, pojawiły się pomysły na projekty i dzięki ich zainteresowaniu albo konkretnym działaniom ich opróżniono farę z setek ton gruzu, bo tu przerwę na moment mówiąc ten wątek, że kiedyś gruz z okolicy lokowano w farze. Bo było blisko, obiekt nieczynny, duża powierzchnia. Wówczas usunięto cały gruz, usunięto całe morze zieleni, która tutaj ciągle porasta. Jak widać, przemurowano ostatnie kilka warstw cegieł na koronie budynku, widać, ponieważ to były cegły skruszałe, a teraz może mniej widać, wcześniej było to bardziej widać. Tam, gdzie są zwieńczenia tych pionowych, wysokich okien, pojawiły się pęknięcia, które mogły sprawić, że poszczególne kawałki muru mogły, wtedy nie było już monolitu, rozpaść się. W związku z tym przemurowanie wzmocniło w ogóle cały obiekt. Po tym, że w 2005 roku pojawiło się szereg rzeczy, ale stanęło na 17 roku, kiedy na szczycie latarni, tam gdzie była przed wojną iglica, zbudowano wiatrowskaz. W 2017 uroczyście ten wiatrowskaz przekazano, bo to strona niemiecka była inicjatywą, ale muszę wspomnieć, że w 2013 roku uroczyście otwarto wieżę, która była wyremontowana i można było schodami wejść aż do samej góry. Ale szczęście trwało bodajże 3 lata, po czym no, pojawiły się problemy, które uniemożliwiają penetrację obiektu przez turystów.
Te problemy to są natury technicznej? Grozi zawaleniem albo?
Generalnie mówi się o ogniskach rdzy, które się pojawiły na schodach. No i nie wiem, w konsekwencji być może groziły one jakąś awarią, kłopotem dla zwiedzających.
Kto jest właścicielem obiektu?
No urząd to nie, no burmistrz, miasto tak trochę bezosobowo brzmi. Tak nie do końca w te ogniska grożące ufam, ponieważ w 13 roku oddana, w 18 zamknięta, trochę za krótko, żeby te ogniska do tego stopnia zdegradowały schody, żeby groziłyby zawaleniem. No, jest to obiekt niekłopotliwy w utrzymaniu, tylko on wymaga odpowiednich nakładów, sił i środków, aby go utrzymać jako obiekt dostępny dla turystów. Jest przygotowany, to znaczy spełnia warunki w sensie szerokości schodów, wyjść awaryjnych, etc., etc. Pomimo tego zapraszamy do Gubina, no a niestety wejść nie można, choć jest to jednak spojrzenie na miasto i okolice z wysokości 60 metrów. Było to by nader atrakcyjne.
Czytałem, że były pomysły nawet odbudowy fary gubińskiej.
Właściciel obiektu, pan burmistrz, jest pełen optymizmu, że kiedyś się doczekamy. Był konkurs na zwieńczenie, na pokrycie dachu, były nagrody. No jakoś widziano wizję tego obiektu jako centrum spotkań polsko-niemieckich. Miałby to nie być obiekt sakralny, a obiekt, w którym można urządzić bibliotekę, muzeum, dyskotekę, spotkanie wielkanocne, a nawet, a takie już były, udzielić ślubu w tym obiekcie, tak? Czy cywilnego, czy nawet kościelnego, bo i kościelny tutaj, cywilny tutaj był ślub.
Tak jak burmistrz, pan także jest optymistą?
Chyba gdybym był pesymistą, to po pierwsze przestałbym w cokolwiek wierzyć, bym przestał wierzyć w to, że coś się mi jeszcze w życiu może udać. Jestem optymistą, no bo mam świadomość wydatku, jaki potrzebny jest tutaj do wykonania, żeby ten obiekt przywrócić do życia. Jest ładniej niż było, tylko tempo tego przywracania jest tak powolne, że ja zapewne nie doczekam.
Ale wróćmy do początków właśnie tego obiektu. Jak to się stało, bo już powiedzieliśmy, jak wygląda to dzisiaj, jak ewentualnie może wyglądać za ileś tam lat, kto to wie,
tak,
ile to będzie.
Bo są rysunki, fotografie, tak. Jakby to mogło wyglądać? No ale ten postęp skończył się gdzieś w 2017 roku i w zasadzie, no burmistrz mówi, gdybyśmy mogli dostać skądś 10 milionów euro, no w skali świata to jest niewiele, ale w skali Gubina jest to bardzo dużo i na razie musi nam ten optymizm wystarczyć.
Proszę powiedzieć, jakie były początki w ogóle fary tego obiektu? Jak to się zaczęło, że tutaj właśnie stworzono przy Nysie Łużyckiej, przy moście ten obiekt?
Pan pyta o początek kościoła w ogóle. No to jest kościół, mówimy o początkach jego, to jest koniec XIV wieku. Powstaje kościół w pierwotnej wersji, oczywiście dużo mniejszy. On się rozrasta, powiem tak niezręcznie, we wszystkie strony, aż pod koniec XIX wieku kościół przyjmuje kształt ostateczny. I jest to największa świątynia, tak jak już wspominałem wcześniej panu, że to jest największa świątynia na ziemi lubuskiej, w Dolnych Łużycach. Kościoła o podobnych rozmiarach nie ma. Kościół mógł pomieścić 1200 osób. O, jego historia jest bardzo skomplikowana i długa, a to pojawiało się centralne ogrzewanie, pojawiało się w kolejnych latach oświetlenie elektryczne. Był taki moment w 17 roku, że zabrano dzwony, przetopiono na potrzeby pierwszej wojny, ale w 22 lub 3 dzwony nie wróciły, tylko wciągnięto na wieżę nowe dzwony, no bo kościół bez dzwonów to raczej jak inwalida. I tak to wszystko kręciło się, powiem kolokwialnie, do 45 roku. Jeszcze w 39 roku miasto wykonało kapitalny remont dachu i w 39 roku pojawił się nowy dach. Taka charakterystyczna rzecz, na dachu były bawole oczy, takie okienka, więc jeżeli na fotografii widzimy takie okienka, to zdjęcie jest po 39, jak ich nie ma, to przed 39. No i kościół miał się dobrze do 10 lutego 45 roku, wtedy kiedy Rosjanie podeszli pod Gubin, był doskonałym obiektem jako cel artyleryjski. Jest tu takie miejsce, które raz, dwa, trzy, cztery, piąte okno, jeżeli pan między czwartym a piątym oknem, tam jest taka spora dostawka nieco innych cegieł. To była do 2000, właśnie aż 6 roku wielka dziura. Wielka dziura, ona jakby też pracowała na rzecz ewentualnego wywrócenia się tych murów. No, tak na marginesie powiem, bywa tak z zabytkami, że kiedy już padną całkowicie na kolana, to jedni płaczą, a drudzy mówią, no i nareszcie mamy jeden problem. Mniej tu akurat cześć i chwała takiemu panu z Guben, który oprócz Polskiego Stowarzyszenia wspierającego odbudowę Fary pojawiło się również drugie stowarzyszenie po stronie niemieckiej, na czele którego stał Günter Quill, i on był takim tą siłą napędową, która po prostu doprowadziła, w dużym stopniu to jest jego udział, że ten obiekt tak wygląda. Tu przychodziły rzesze niemieckich tak zwanych pracowników, Ein Euro Job, tak się to nazywa, bezrobotni, którzy musieli coś odpracować i oni tu doprowadzali. No oczywiście pojawiły się polskie pieniądze z projektów unijnych i dzięki temu ten obiekt tak wyglądał, ale po wojnie. Po wojnie, po 1945 roku kościół wyglądał jeszcze gorzej, bo taki świeżo spalony. I w kolejnych latach między 1945 a 2006 czy 5, jak się pojawił ksiądz Samociak ze swoją tą inicjatywą, to w tym okresie pojawiało się całe morze inicjatyw, które chciały odbudować Farę. Najczęściej były to inicjatywy takiego podłożu jakimś politycznym, bo można było na obiekcie zrobić jakiś, może nie biznes, a jakiś polityczny skok. Pojawiały się organizacje tworzone na potrzebę odbudowy. Była nawet jedna taka, która taka organizacja, ale się Stowarzyszenie Odbudowujące Farę w latach już początek chyba 90., że nawet zebrała jakąś kwotę pieniędzy niewielką i potem siedzieli i myśleli, co z tymi pieniędzmi zrobić, bo pamiętam, to była kwota gdzieś rzędu dzisiejszych 500 zł. No i wobec problemu, jaki tutaj był, no lepiej było kupić piwa i się napić i powspominać. Także to wszystko do tego 2005 roku ciągle się kręciło. Mało, to nic, zero podstępu, a raczej degradacja. Bo tak jak mówiłem, te mury pękały. Tutaj była zawsze scena główna Wiosny nad Nysą. Przyszedł nawet taki czas, że organizatorzy Wiosny nad Nysą obawiali się, że głośna muzyka naruszy te mury i może dojść do sytuacji nienotowanej w historii wiosen, że się te mury zawalą przy pomocy Wiosny nad Nysą. W związku z powyższym wówczas starostwo powiatowe jako właściciel obiektu ogrodziło teren siatką, żeby tam nikt nie chodził. Siatka chyba do dzisiaj stoi jeszcze. No ale jesteśmy w takiej fazie zastoju, a każdy zastój jest swego rodzaju regresem, czyli jak niektórzy mówią, powiem żartobliwie, cofamy się do tyłu, nie? Tak mi się wydaje, no bo się, no ale ja rozumiem, że problem jest duży. Myślę, że miasto, władza ma jeszcze większe zmartwienia niż dach.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Obok Fary to była zabudowa, tak?
Tu była bardzo gęsta zabudowa. W miejscu, w którym siedzimy, tak, była no, sporych rozmiarów budynek. Sporych, to mówię o kamienicy przeogromnej, był to budynek poczty. Nie było tu wolnego miejsca. Tu są ślady po tramwaju. Widać, którędy szyny szły. Ratusz, który oczywiście w czasie wojny też uległ totalnemu zniszczeniu i jest od pierwszego piętra wzwyż odbudowany. Widać tę starą cegłę, tam była już nowa, no ruina totalna, ale ratusz udało się wskrzesić do życia w 1986 roku i dzięki ówczesnym Firlej Tadeusz, to takie znane nazwisko gubińskie, bardzo walnie przyczynił się do tego, żeby ten ratusz stanął, bo jeździł, pytał, pukał i wreszcie coś drgnęło. Odbudowa trwała od 76 do 86. Przyszła pani Izdebska i była tu pierwszym. Janina Izdebska, taka postać, myślę, że znana nie tylko w mieście, ale i poza, była tu pierwszym dyrektorem.
Te budynki wokół, które istniały, to wskutek działań wojennych zostały zburzone?
Panie redaktorze, my możemy sprawiedliwie powiedzieć, że w 70, 60, 90 procentach były sprawne. Nie, że do tego stopnia zniszczone. Wielu budynkom brakowało dachówek, okien. One w takiej akcji masowego przekazu cegły na odbudowę Warszawy były rozbierane. Gubin przed wojną dysponował, powiat Gubin dysponował 6-7 w Jarmirowicach cegielniami. I po wojnie, kiedy przyszła taka swego rodzaju kontrybucja na cegłę gubińską do Warszawy, zastanawiano się, czy wskrzesić te cegielnie, czy po prostu rozbierać budynki. Okazało się, że łatwiejszym będzie rozbiórka tych budynków. Były takie, kontrybucja dotykała kwot wysokości 9 milionów cegieł, bodajże rocznie. No 9 milionów to jest sporo tej cegły. I w związku z tym wszystko po kolei rozbierano. W zasadzie tu się nie zachowało nic, bo to wszystko, co stoi dookoła, jest nowe. Tereny, na których siedzimy, są w części miejskie i prywatne. Były pomysły po 90 roku na zabudowę tej części miasta. No ale jak widać, żadnych efektów ta zabudowa tutaj nie przyniosła, nie mamy do dzisiaj w zasadzie nic, no oprócz galerii, bo to jest ten teren też, ta ścisłej zabudowy. Myślę, że na stronie Gubin Guben, jakiego nie znamy, na Facebooku jest taka strona, takie konto, nie strona. Tam można zobaczyć Gubin z lotu ptaka, więc tak na dobrą sprawę helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego nie miałby gdzie wylądować. Może tylko na tym placu, który właśnie pozostał w takim kształcie jak przed wojną, z cegłą, z kostką oryginalną.
Od początku XXI wieku można powiedzieć, że wiele miast zwraca się z powrotem w kierunku rzek. Te, które oczywiście mają to szczęście i mają te rzeki, tak jak Gorzów na przykład. Czy tutaj też ta koncepcja jest realizowana, żeby właśnie miasto otworzyło się trochę na rzekę?
Miasto ma szczęście i nieszczęście, bo rzeka w pewnym okresie jest szczęściem, w innym bywa nieszczęściem. My mamy dwie. Mamy Nysę, tą graniczną naszą rzekę, Nysę Łużycką, i mamy Lubrze, gdzieniegdzie pisana Lubica. Obie nazwy są dopuszczalne. W przypadku powodzi obie szybko wzbierają, wylewają. Jak szybko wzbierają, tak szybko się cofają. Natomiast w pytaniu, którym pan tutaj zadaje, to widzę brak jakiejś troski o rzekę, która znowu jest własnością Wód Polskich. Miasto nie może nic robić. I wiem, że od roku będę mówił, że około początku XIX wieku Nysa nie była regulowana. Stąd kiedyś, kiedy dbano o tę rzekę przed wojną, w latach 20., 30., stateczek taki spacerowy dopływał tu aż do mostu. Estek był z napisem Guben i dopływał tu i płynął aż do ujścia Nysy do Odry. Ujścia Nysy do Odry. Dzisiaj możliwa jest tylko podróż tą drogą wodną, kajakiem i niczym poza tym, ponieważ w takich okresach, szczególnie jak w tej chwili, kiedy tej wody jest no dość brak wszędzie, ale u nas to widać szczególnie właśnie na Nysie, który bez problemu można przebiegać w tę i z powrotem. No i dzisiaj, kiedy możemy przechodzić przez most, przejeżdżać, więc ta możliwość przebiegania przez Nysę ze względu na jej właśnie poziom wody, jest jakby mniej z atrakcją, ale przychodzi ten czas, w którym Nysa pokazuje, jak niedaleko, jak niski ten poziom wody jest, ponieważ zaczynają wychodzić takie łachy piachu i uniemożliwiające jakiekolwiek wykorzystanie, bo pan zapewne pytał, czy miasto nie ma pomysłu na wykorzystanie żeglowności tej rzeki. Nie, ponieważ miasto w zasadzie walczy z wodami, żeby zabezpieczyć wylewanie. Niemcy zrobili takie, nie wiem, płoty, nie płoty, betonowe. No w każdym razie u nich woda na tą ulicę przygraniczną, ale Alteposztrasse nie wylewa. U nas Piastowska to jest jakby, choćby się tu cały Gubin sprężył, to i tak woda woda jak woda, ona znajdzie swoje miejsce i Piastowską zaleje. Nie było, nie ma pomysłu na wykorzystanie tej rzeki, nie słyszałem przynajmniej. Natomiast miasto regularnie usiłuje uprosić wody, coś tam udało się. Bo proszę pana, pan zna troszeczkę Gubin, jak jest Piastowska, tam są takie części z zakrętem, to woda podmywała regularnie w czasie powodzi i to Lubrza wpadająca do Nysy i mogło dojść do sytuacji, że część tej ulicy Piastowskiej mogłaby zaniknąć, więc Wody Polskie umocniły brzegi i powiem, zrobiły to nader solidnie.
A bulwar, takie miejsce spacerowe, kawiarnie, restauracje?
No, proszę pana, no to mamy wyspę. Lepszego bulwaru, proszę pana, no rzadko które miasto ma w centrum wyspę. Nie wiem, ja no nie znam, zapewne są takie, no nie jesteśmy w skali kraju ewenementem, ale ta wyspa, no nie ma jakoś szczęścia do ludzi, którzy by wykorzystali ją jako miejsce dla biznesu. Lody, orkiestra, muzyka jest wykorzystywana raz, dwa razy w roku, bo tam odbywa się tak zwana literacka wyspa. Pani Izdebska organizuje tam spotkanie z ludźmi znanymi. Olbrychski, aktorzy, teraz jest, ma przyjechać Zanussi. No ale to żadne wykorzystanie. Jest mały placyk, na którym dzieci mogą się pobawić. Wyspa miała przynajmniej 12-13 projektów zagospodarowania. Te pozostałe to taka była para gwizdek i nic poza tym. Ten ostatni projekt za burmistrza Marczaka zrealizowany, ta rewitalizacja wyspy przyniosła efekty i jest piękna do dzisiaj, choć ona potrzebuje stałej troski. Tam całe mnóstwo zieleni i właśnie ta wyspa mogłaby być wykorzystywana. Pan tutaj jakby idzie, przepraszam, że takie określenie, w stronę, z czego Gubin mógłby skorzystać? No z rzeki nie, no z zabytków nie, no na wyspę. Ja bym z przyjemnością poszedł tam do jakiejś pięknej kawiarni. Tu jest gorąco, upał, tam są same drzewa. No jakoś Urząd Miejski nie może zrobić tam restauracji. Urząd Miejski może stworzyć warunki do założenia tam restauracji. Ale jakoś lokalni przedsiębiorcy, restauratorzy nie widzą interesu. Dlaczego nie potrafię powiedzieć? Mnie się wydaje, że to jest proste, ale skoro byłby to dobry interes, to myślę, że tam już dawno byłaby restauracja, tak jak przed wojną, a były tam co najmniej dwie restauracje. Jest wiele innych problemów, które stają w kontrze do tego, o czym mówimy. Te inne to tak, starzejący się Guben, ludzie, którzy opuszczają, młodzi, opuszczający Guben i jadą na zachód swojego kraju. Polacy masowo tu przybywający, mówi się nawet o 2-3 tysiącach śpiących dodatkowo ponad mieszkańców, pracujących tam. Czyli to są ludzie gdzieś z Polski, którzy przyjechali z różnych, no nie będą codziennie dojeżdżać, tylko tu śpią. To wszystko jakby idzie w stronę tylko handlu. Czyli przyjechać do Gubina, kupić taniej, pojechać do siebie. Te ceny to już nie jest ten czas lat 90. początek. One się po prostu powoli wyrównują, choć no, to jest taka rzeczywistość, Niemca stać na więcej. Bo jeżeli obiad tutaj w restauracji kosztuje dobry obiad, no ja myślę w granicach 40 zł, to jest tylko 10 euro. Mówię, że 10 euro to wcale nie jest drogi obiad. No więc dla nas no to jest ta kwestia, wie pan, to jest zupełnie jakby inny temat. Gdyby nie było tego handlu, to by nie było już kompletnie nic, więc prawdopodobnie ten dobrze funkcjonujący, on dużo gorzej niż kiedyś, ale i tak dobrze funkcjonujący handel, on jakby wypełnia lukę i nie prowokuje pytań, dlaczego my nie robimy tego. I wszystko zaraz sprowadza się do tego, ale tak, to jest powiatowa, tamta jest wojewódzka, to jest nie nasze, tu nie możemy inwestować, no to w sumie nie mamy generalnie.
A proszę jeszcze powiedzieć mi parę zdań na temat Wyspy Teatralnej czy Strzeleckiej wcześniej. To zawsze była wyspa, tak?
Zawsze była wyspa i powiem od końca. Taka ironia losu, bo jak był teatr, to była Strzelecka. A wtedy, kiedy teatr spłonął, potem nadano urzędową nazwę tej wyspie. I urzędowa nazwa od w sumie niedawna, z 15 lat gdzieś. To jest wyspa teatralna. No, tak po prostu po polsku. Mogłaby być dalej Szczelecka jako tradycja tego, co tam kiedyś było. Tam były Szczelnice, zanim teatr powstał. 1860-45, już dokładnie nie pamiętam, wybudowano teatr. To jest na 700 miejsc siedzących, więc jest duży, duży teatr. Nawet kiedyś pani tak mówiła, gdyby teatr nie spalił się, gdyby go nie rozebrano, co my byśmy dzisiaj z teatrem zrobili.
No. A kiedy to ten pożar wybuchł?
45 wrzesień. Wie pan, jest przynajmniej 15 wersji jego spalenia. Znaczy, nie ma dowodów, nikogo nie złapano za rękę, może w ten sposób. Ostatnio udało mi się nawiązać kontakt z panem, który, będąc bardzo młodym człowiekiem w ówczesnej już NRD, nie, jeszcze nie NRD, bo to 45, to nie ma przecież jeszcze NRD. I on mówi, widział ludzi, którzy się kręcili od strony niemieckiej. On nie żyje, ten pan nazywał się Kühn. Ponieważ mieliśmy bliskie kontakty, on kiedyś coś takiego opowiedział, że widział, jak coś wynoszą z teatru, że z karnistrami chodzili, a potem się po obiedzie zaczęło palić, więc to było jakieś podpalenie. I były inne wersje, że ludzie, którzy tu szukali różnych rzeczy w naszym mieście, kiedy było ciemno w pomieszczeniach, rozpalali ogień, rabowali, a już o ogniu nie myśleli, żeby go ugasić, że Rosjanie, że Niemcy. Byłbym najbliższy tej wersji, że to jednak to było takie, nazwijmy to, zbrodnicze podpalenie, żeby oni już tego nie mieli, choć Niemcy, to co normalne, mieli cichą nadzieję, że wojna się skończy, a tu znowu będzie guben. No niestety Stalin wymyślił to inaczej i już powstał Gubin. I wracając do wyspy, przepiękny teatr. Wiem na pewno, że gdyby był on dzisiaj, mielibyśmy duży problem. On byłby w potwornie lichej kondycji, bo wtedy, kiedy teatr jest w szczycie swojego rozwoju, to miasto liczy 45 tysięcy. Dzisiaj miasto ma, no powiedzmy, że 16 tysięcy, to nam teatr, a poza tym, no inaczej sprawa teatru wygląda 80-100 lat temu niż dzisiaj, bo dzisiaj wystarczy wsiąść do samochodu i pojechać do teatru w Zielonej Górze. Za chwilę się jest i w kawiarni, i w teatrze. Samochody też trochę skomplikowały. Wszędzie jest bliżej i poza tym, no teatr w Zielonej to za. Na wyspie była piękna kawiarnia, urocza kawiarnia, taka o charakterze ogrodowym. To był teren spacerowy, koncertów. Potem teren znowu podobnie się miał jak Fara. Zarastał, był terenem, tutaj chociaż można było koło tych gruzów spacerować, a na wyspę był zakaz, był taki czas, że Straż Graniczna, wcześniej, wtedy WOP, nie wpuszczały, nie można było na wyspę wchodzić, ona była jakoś takim terytorium zakazanym do wstępu. Tak na dobrą sprawę to po 90 roku dopiero. Ona się otwiera, ta wyspa, na zasadzie hulaj dusza, wszyscy chodzą tam. Nawet burmistrz, już też nieżyjący burmistrz Guben, zbudował most, a raczej kładkę taką, która to kładka skraca drogę niektórym mieszkańcom Guben w drodze do Gubina, a poza tym jest też doskonałym takim miejscem spacerowym. Można pójść na wyspę jednym mostem, spacerować na wyspie, pójść przez drugi most, tą kładkę, myśmy to nazwali my, jako stowarzyszenie, kładka Hibnera, ponieważ burmistrz, tam ten, który był pomysłodawcą i realizatorem tej idei, nazywał się Hibner.
Jakby pan miał zachęcić osoby, które chciałby turystycznie Gubin zwiedzić, to co ewentualnie mogłoby ich tu zaskoczyć, czym można by ich tu przyciągnąć?
Żeby Gubin mógł zaskoczyć turystę, musi się tenże turysta zapoznać choć trochę pobieżnie z historią miasta. Wtedy będzie mógł pójść na przykład śladem tramwaju, śladem uliczek, które miały przepiękną zabudowę. No, na tych uliczkach, które dzisiaj pozostały już bez tej zabudowy, takie puste, same tylko te uliczki. Było wiele, wiele interesujących obiektów. Tak mi trudno w tej chwili je wymieniać, ale bym powiedział tak, proponuję turyście przyjść do Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, gdzie wyposażymy turystę w odpowiednie materiały, żeby nie błąkał się po mieście, a trafił tam, gdzie są te miejsca ciekawe. No, nawet historia tej fary, tego ratusza, który też ma różne historie. Tu i car przebywał i co tu się... Tutaj, no Bóg wie, kto był gościem tego ratusza w różnych okresach naszej polskiej i niemieckiej historii. No w ogóle, wie pan, uświadomienie, że Gubin niemiecki jest Gubin potem teraz, a Gubin wcześniej niemieckim był krócej niż czeskim. Wcześniej nie było Niemiec, było cesarstwo i w związku z powyższym między cesarstwem a państwem niemieckim po zjednoczeniu, nie w tym 91 NRD, nie, tylko wcześniej, że kiedy powstaje państwo Niemcy. No to jest taka historia, która jest warta poczytania, zapoznania i pokazania tych elementów, które wskazują na to, że Gubin był panowaniem wielu obcych mocarstw. Ale tu mówimy o historii 400-500 letniej. Natomiast no dzisiaj zapraszam do Izby Muzealnej, polecam zwiedzenie muzeum w Gubin. Tam jest Muzeum Miasta i Przemysłu. W każdej, nawet najbardziej ubogiej miejscowości i wiosce można znaleźć ciekawe miejsca i to zależy, czy ktoś szuka atrakcji, w sensie, żebyśmy się tu rozerwali, czy po prostu zaciekawili.
Gubin skrywa jeszcze niejedną tajemnicę. Jeżeli ktoś lubi ten dreszczyk emocji, to zapraszam do Gubina, do odkrywania tychże tajemnic. O Gubinie opowiadał Stefan Pilarczyński, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Miłego popołudnia państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.